No jest, godzina 12 minut 10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w Samopołudnie. Dzisiaj mamy 17 sierpnia, no i dzisiaj dzień ważny dla kampanii wyborczej. Zaskoczeń nie ma, Sejm przyjął i to spokojną większością uchwałę o referendum, które odbędzie się 15 października. Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości wydaje się rozpędzać. Naszym gościem Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, pisarz Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, redaktorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No to co, zaskoczeń nie ma, PiS przeforsowało referendum i co dalej w kampanii wyborczej?
No na razie to wszystko idzie takimi utartymi kolejnami. Mam wrażenie, że mimo wszystkich starań Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie odzyskać tych kilku procent elektoratu, które odpadło mu w 2020 roku. I moim zdaniem to jest największe pytanie tej kampanii, bo mamy dwa rodzaje sondaży, tak? Mamy sondaże, na kogo zagłosujesz, gdzie ludzie mówią mniej lub bardziej zgodnie z tym, co naprawdę zamierzają, i czy nie wykluczasz głosowania na. To są zupełnie różne wielkości. Ten drugi sondaż oznacza, jakby określa ten szklany sufit. W wypadku PiS-u to jest tak, że w tej chwili no 35 do 37%, zależne od pracowni, metodologii. Odcinam takie pracownie krzak, bo też są na rynku takie badania opinii publicznej, to jest po prostu zwykłym picem. Ale w tych, które można traktować poważnie, gdzie to są firmy sprawdzone i robiące badania w innych dziedzinach, no to jest 33 do 37% mówi, że zagłosuje. Natomiast do 42% mówi, że nie wyklucza, że może zagłosować. I to jest ten szklany sufit PiS-u. No w 2019 roku było mniej więcej te 42, czyli wszystkich tych, których mógł PiS, miał.
Jeszcze procencik więcej.
I teraz jeszcze, no bo to jest jeszcze kwestia frekwencji, jak ona się ustawi i tego. I teraz cały czas, jakby cała kampania PiS-u jest na odzyskanie tych ludzi, ale żeby ich odzyskać, trzeba wiedzieć, dlaczego oni przeszli do poczekalni. Bo oni w większości nie deklarują głosowania na opozycję, chociaż część deklaruje w tej chwili gotowość do głosu na Konfederację, ale większość zdecydowana deklaruje, nie wiem, jeszcze nie wiem, nie pójdę, a może jednak pójdą i w ostatniej chwili się zdecydują i jednak na PiS zagłosują. Natomiast to, co kampania Platformy Obywatelskiej, która w tej chwili zdominowała media, bo właściwie wszyscy hashtag Kołodziejczak i Agrounia, to jest, no bo rzeczywiście szokujące dość transfer, to jest moim zdaniem jakieś takie pływanie rozpaczliwcem. To znaczy założenie tej kampanii było takie, żeby za wszelką cenę, znaczy założenia tej kampanii było takie, że na dwa, trzy miesiące przed wyborami PSL i Hołownia schodzą pod próg wyborczy. Temu miał służyć Wielki Marsz. W związku z czym PSL pęka i przychodzi na listy Donalda Tuska. Hołownia kompletnie się przestaje liczyć. Lewica musi w związku z tym też się jakoś tam podporządkować, zwasalizować, wejść na wspólną listę i w tej chwili miała być, jak to mówił Tusk, zapowiadał otwarcie, jedna lista, ale to lista partyjna PO, na którą on ewentualnie wpuści tam wybranych przez siebie działaczy mniejszych partii. I to się posypało. I w tej chwili Platforma walczy o to, żeby być tym hegemonem na opozycji, a może to zrobić tylko kosztem utopienia Hołowni i PSL-u, to jest najłatwiejsze. No, Lewica zdaje się zarejestrowała się jednak nie jako komitet koalicyjny, tylko lista partyjna, więc zejście pod 5% jest mało prawdopodobne, bo ona ma swój dość oddany elektorat. No ale oczywiście jak PSL i Hołownia zejdą pod próg i dzięki temu Platforma zyska tyle, że będzie mniej więcej równo z PiS-em, bo to jest jej marzenie, to i tak nie będzie w stanie stworzyć rządu. Więc poszło to w kierunku przez nikogo nieprzewidzianym. Właściwie poza Konfederacją nikt nie ma powodów do radości.
A z drugiej strony wydawało się, to Prawo i Sprawiedliwość pływa rozpaczliwcem w tej kampanii do czasu ogłoszenia referendum. Mija mniej więcej tydzień od ujawnienia pierwszego pytania i ten temat cały czas grzeje, cały czas jest debatowany. Te pytania, no, można się z nich śmiać, ale chyba trafiły w jakąś emocję społeczną.
Znaczy pytania taktycznie oczywiście są bardzo dobrze pomyślane, mówię taktycznie, no bo niewiele to ma wspólnego z ideą demokracji bezpośredniej, która polega na tym, że władza pyta ludzi, co sądzą w jakiejś sprawie, żeby wiedzieć, co ludzie chcą w jakiejś sprawie. Są pewne tematy, no nie wszystko da się rozstrzygnąć w drodze referendum. Też powiedzmy sobie, referendum w sprawie aborcji jest nonsensem, prawda? Czy tak samo jak byłoby nonsensem referendum w sprawie, nie wiem, robimy Holokaust, czy go nie robimy. No, chociaż być może Hitler był taki referendum w 40 latach w Niemczech wygrał. Ale nikt by dzisiaj nie uważał, że w takim razie to miało podstawę moralną. Przepraszam, to jest gruby przykład, no oczywiście uczciwszy wszelkie proporcje. Nad moralnymi zagadnieniami nie ma sensu robić referendum, nad praktycznymi tak, typu czy chcecie mieć system prezydencki, czy chcecie typu amerykańskiego, czy system kanclerski typu niemieckiego. To by było pytanie, gdzie ja bym chętnie zrobił referendum i jestem ciekaw. Natomiast tu mamy cztery pytania, odpowiedź na które jest doskonale znane. I te pytania są zadane właśnie po to, że wiedząc, że 80% Polaków ma określone zdanie, przy czym w dodatku są to te sprawy, które dzielą elektorat opozycji, bo opozycja no, mówiła różne rzeczy, a się w tej chwili, prawda, jest na innych pozycjach, a jej elektorat jednak chce, żeby granica była chroniona, nie chce, żeby sprzedawano państwowe spółki, właśnie to jest osobliwość w zadaniu. Krótko mówiąc,
pytanie się zmieniło koniec końców, tak żeby było bardziej zrozumiałe z tym, żeby nie było tam tego lapsusu o spółkach Skarbu Państwa, bo tych jest 18, tam nie ma Orlenu chociażby, czy nie ma tam KGHM-u i innych wielkich spółek w tym worku.
No tak,
trzeba było to precyzować. Ale że emerytury, to nie jest tak, że są też pytania, które będą oddzielać PiS od Konfederacji. Kwestia prywatyzacji, kwestia emerytur nie są tak, że nagle postawimy tamę, czy PiS spróbuje postawić tamę odpływowi elektoratu do Bosaka i Mentzena.
Nie sądzę, żeby ta kwestia była ważną, bo poza tym, że są takie tematy, gdzie ludzie mają bardzo wiele, gdzie jest po prostu miażdżąca większość ma takie samo zdanie bez względu na preferencje partyjne. To jest na przykład tak jest, to dobrym przykładem jest kwestia kara śmierci. 80% Polaków pytanych, czy powinno się przywrócić karę śmierci, powiada tak. I to zarówno tych, którzy głosują na PiS, jak i tych, którzy głosują na PO, pewnie najwięcej w elektoracie Konfederacji. Ale mimo to ludzie głosują na partie, które nie zamierzają kary śmierci przywracać, ponieważ kara śmierci nie jest dla nich ważnym tematem. Ważnym tematem to jest to, co Amerykanie nazywają topics. Te topics to są no, gdzieś tam przeważne sprawy bezpieczeństwa i bytu. No i tu jest właśnie cała historia, żeby gdzie by tu znaleźć te topics. Proszę zobaczyć, że właśnie kampania PiS-u na przykład, to jest ciągłe szukanie tego, gdzie jest ten jeden temat, który pozwoli odzyskać te utracone 5-6% elektoratu. Czy to jest kwestia bezpieczeństwa ruskich wpływów? No, okazało się, że owszem, no, sprawy są oczywiste, reset i tak dalej, ale nie dało to wzrostu. A,
zauważmy, bo o tym media milczą jak makiem zasiał. No jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu mówiliśmy pod koniec sierpnia, czy w połowie sierpnia na posiedzeniu Sejm wybierze członków komisji. Nic takiego się, ja jako żywo oglądam głosowania, na nic takiego się nie zanosi, jakby ta komisja w ogóle już umarła i nikt o niej nie pamięta.
On właściwie musi wybrać, jak ja pamiętam tę nowelę, którą powiedział, właściwie musi wybrać tych członków komisji. No ale powiedzmy, że też chyba okazało się, że komisja więcej strat przyniosła, chociaż dała PiS-owi jeden niewątpliwy zysk. No mówię, cały czas rozmawiamy nie o merytorycznym wymiarze spraw, tylko o tym taktycznym wyborczym, ponieważ niewątpliwym zyskiem było ustawienie polaryzacji z Tuskiem. I znowu, te referenda też ustawiają bardzo mocną polaryzację z Tuskiem i to z Tuskiem sprzed 2015 roku. Po prostu dlatego, że no, tak naprawdę to był wybór, którego dokonała opozycja. Jeżeli przez 8 lat nie przyjęła do wiadomości, że przegrała wybory, nie zmieniła, nawet z pozoru nie zrobiła najmniejszego liftingu, że to już jest inna partia, no bo tak się w demokracji robi, tak, przegraliśmy wybory. Sorry, cholera, zawiedliśmy was, przepraszamy, szukamy swoich błędów, mamy teraz nowego lidera, mamy nowy program, zobaczcie, zmieniliśmy się dla was, możecie nam znowu zaufać. A tutaj było nie, to z baranim uporem nic żeśmy nie przegrali, PiS nie ma moralnego prawa, żeby rządzić, PiS to, PiS tamto, PiS owo, żeby znowu było tak jak było. No i tego kwintesencją było znowu przywołanie Donalda Tuska na tym. No to nie dziwmy się, że PiS taką piłkę, jak mu się podaje, to robi kampanię, w której w ogóle nie ma mowy o tym, co się działo przez ostatnich 8 lat, tylko o tym, jak rządził Tusk, kiedy rządził. No bo to jest kampania tego, czy chcecie powrotu pana Jonesa, mówiąc językiem folwarku zwierzęcego.
Jasne, ale
no.
Czy to się uda? Czy to jest tak, że ta kampania, kopia kampanii z roku 15 może zagrzać, czy nie może? No wydaje się, że PiS-owi tylko to zostało i to jakoś tam żre, mówiąc kolokwialnie.
No to żre, ponieważ zaplątała się opozycja lewicowo-liberalna na supeł. jak dzisiaj słuchałem jakichś wywodów, gdzie Dominika Wielowiejska usiłowała udowodnić, że przecież Platforma zawsze była za tym płotem na wschodniej granicy i to jest oczywiste, nikt tego nie negował, tylko że to musi być taki prawdziwy płot, bo ten pisowski płot to jest nieszczelny, prawda, i oni to by zbudowali taki dopiero po zbóju płot, że no i po prostu wszystko właściwie tak samo sprawy personalne. No przecież do przedwczoraj Michał Kołodziejczak był ruskim agentem i na co są dowody, prawda, bo bardzo eksponował, że do diabła z tą Ukrainą, przez to rolnicy tracą pieniądze, najważniejsze, żeby Putin jest dobry, żeby tylko kupował te nasze i w ogóle wygadywał przeróżne rzeczy, a dzisiaj nagle to metamorfoza jak z Giertychem. Trzeba powiedzieć, że to jest straszne świństwo ze strony Donalda Tuska, że tak oddany mu człowiek jak Giertych się nie załapał na listy wyborcze, a Agrounia się załapała. No, ale
Giertych 16 rok się przeprasza z wyborczą, a i to za mało, a tutaj Kołodziejczak 2 dni i stał się kandydatem numer 1 w Koninie. No właśnie, to trochę jeszcze Rafała Ziemkiewicza, który jest naszym gościem, zapytam właśnie o tą Woltę. Nagrałeś film na swoim kanale, gdzie to opowiadasz, w jakich kategoriach myśli Donald Tusk, bo Tuska obserwujesz, nie chcę wieku zadać, ale już 30 parę lat go obserwujesz, jak on działa na scenie politycznej. I to jest rzeczywiście ruch, który do niego pasuje, czy nie pasuje?
Tak, to ruch, który do niego pasuje, ale który mógł wykonać po tej akcji 4 czerwca, bo jednak on wcześniej trochę walczył o panowanie nad tym obozem, a w tej chwili ma ich totalnie spacyfikowanych. No to znaczy, jak każe im stanąć na głowie, to staną na głowie. Jak im powie, że od wczoraj, no nie wiem, co tam jest w tej chwili, nie wiem, że dzisiaj jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej, prawda, albo uważamy, że trzeba homoseksualistów do obozów za tego, no to Gazeta Wyborcza i TVN przełkną i stwierdzą, że a Dominika Wielowiejska będzie tego, że oni nie zawsze homoseksualistów, prawda, zwalczali, tylko tak trzeba ich naprawdę mocno zwalczać, a nie tak byle jak PiS to robi. Także Tusk walczy o to zachowanie tego, nie walczy o zwycięstwo. To Grzegorz Sroczyński, który chyba właśnie między innymi za to został wylany z Tok FM-u, przyznał to po tamtej stronie i to chyba nawet już tak zakuty człowiek jak Jacek Żakowski zauważył, że jednak Tusk wcale nie zamierzał odsuwać PiSu od władzy, zamierza zbudować swoją pozycję na wybory prezydenckie w 2025 roku. W związku z czym no, ta Wolta z Kołodziejczakiem, tak, ona ma, w stylu Tuska jest, że chodzi o co innego. Chodzi o utopienie PSL-u po prostu. Kołodziejczak mu na wsi może urwać 0,5%, ale te 0,5% może zdecydować o tym, że trzecia droga progu wyborczego nie przekroczy. Myślę, że też ponieważ Donald Tusku chodzi za człowiekiem ściwego, ja go osobiście nie znam, ale jest świadectwo, no, gdzie Aleksander Kwaśniewski na kelnerskich taśmach mówił, że Ryży jest mściwy jak nikt inny na świecie, a tutaj jednak on dał bardzo dobrą ofertę PSL-owi, żeby PSL wszedł na listy PO i ta oferta została wzgardzona. Więc tutaj myślę, że też taki emocjonalny mógł się odezwać. Ja wam w takim razie pokażę, że jak wy mnie nie chcecie, to ja mam innego na wieś reprezentanta.
Mściwość dopiero poczuł Grzegorz Schetyna. Mściwość, która trwa 13 rok. Grzegorz Schetyna wyrzucony z listy do Sejmu, musi iść do Senatu, czyli na pewno już taką całkowitą odstawkę. To też świadczy o pewnej mściwości. Na koniec mamy parę minut. Konfederacja. Konfederacja, która zatrzymała się w sondażach. Konfederacja, która ma jeszcze jakieś tematy do wzrostu, czy już osiągnęła szklany sufit i teraz czeka na ewentualne szybsze wybory na wiosnę.
Konfederacja ma swój szklany sufit w tym momencie na poziomie 20% i myślę, że jest w stanie ten sufit osiągnąć, nawet przeskoczyć. Ona głównie osiąga to przez rozczarowany elektorat Platformy. To znaczy i głównie via trzecia droga. Czyli tak, jeżeli się pojawi, a pojawi się problem trzeciej drogi z przejściem progu wyborczego, to część tych, którzy zrezygnują z przeniosą głos, nie przeniesie głosu na Koalicję Obywatelską, to przeniesie głos na Konfederację. Jeżeli będziemy mieli cały czas jakieś napięcia z Ukrainą, a tutaj już się miesiąc miodowy skończył i wyraźnie widzimy, że rządy Ukrainy, niekoniecznie Ukraina jest rządzona przez ludzi, którzy sprzyjają PiS-owi, czy poczuwają się do wdzięczności za to, co otrzymała Ukraina od Polski, to znowu to działa na korzyść Konfederacji. Sprawa Ministerstwa Zdrowia no, też działa na korzyść Konfederacji, bo to, że pan Niedzielski wyleciał za to, za co wyleciał, dla wszystkich to jednak jest przyznanie się do porażki polityki w czasie COVID-a. A to jest temat, który tylko Konfederacja grzała. I takich drobiazgów, które będą pompować Konfederację, że ona ma wiatr w żagle, jest sytuacja tego przysłowiowego chłopa, który może leżeć, a mu rośnie. po prostu.
Nic nie musi robić, no ale z drugiej strony jest tak, że coś, co może być śmiertelne dla Konfederacji, to jest sojusz z PiS-em. Stąd Konfederacja jak tylko może unika sojuszu z PiS-em, a liberalne media traktują to jak tandem. Jak to jest właściwie? Jakie są relacje między Konfederacją i Prawem i Sprawiedliwością?
To jest, takie powiedzenie o wpieraniu dziecka w brzuch. I ponieważ media liberalne cały czas jadą na tej polaryzacji PiS-PO i nie są w stanie z tego wyjść, więc oczywiście nie mogą sobie poradzić z Konfederacją, więc starają się właśnie wpierać PiS-owi. Konfederacja, oczywiście, że byłaby samobójstwem związek z PiS-em, związek z Platformą też byłby dla niej na tym etapie samobójstwem. Ona, jej siła polega na tym, że zdołała zbudować to, że jest czymś trzecim i czymś samodzielnym względem obu politycznych plemion. I myślę, że będzie w to grała, a po wyborach to zobaczymy, co będzie robiła.
No ale
myślę, że może jej zaszkodzić temat rosyjski mocno, tak, bo tu jest jedyny ten, więc jednak są tam ludzie i nawet na listy się dostali ludzie, którzy delikatnie mówiąc jakieś podejrzane kontakty na wschodzie mieli i to jest właściwie jedyne, czego musi się pilnować.
No ale patrząc z punktu widzenia takiego Krzysztofa Bosaka, no to logicznie bliżej mu powinno być do PiS-u niż do Platformy, Lewicy czy PSL-u nawet i Szymona Hołowni tym bardziej. Jeżeli brać no, programy, trzeba się literalnie bez emocji wyborczych, to tak powinno być.
Tak, i z drugiej strony, no jak słuchamy Jarosława Kaczyńskiego, to proszę zobaczyć, że to, co Kaczyński mówi o Konfederacji, to jest zupełnie inny model krytykowania jej niż to, co jest w mediach lewicowo-liberalnych, bo Jarosław Kaczyński mówi, oni się mylą, oni co opowiadają, to, ale nie ma, że to oni są bandyci, zbrodniarze, prawda, i kto
nawet
im podaje
ostatnio
ręce,
Jarosław jest... przyznał rację, na wiecu powiedział tak, my chcemy tego samego, co Konfederacja, czyli tego trawnika domu i dwóch samochodów.
No to trzeba, naprawdę nie wiem, czy trzeba udowadniać, że jednak Jarosław Kaczyński jest mądrzejszy od swoich przeciwników, bo gdyby nie był przynajmniej w takim sensie taktycznym mądrzejszy, to by nie rządził już drugą kadencję. Po tylu latach dobijania się i bycia tak strasznie tępionym. Natomiast ponieważ liberalna lewica funkcjonuje w takich instynktach, prawda? Cokolwiek, nie wiem, defilada. Nienawidzimy defilady. Co? PiS-owskie wojsko, nienawidzimy Wojska Polskiego. Zbojkotujemy defilady. Defilada głupia, niepotrzebna, prawda, korki się przez nią robią. To jest instynkt, to nie ma zupełnie sensu. I ich instynktem jest także bardzo mocne nurzenie w błocie każdego przeciwnika. To, co zrobili z Pawłem Kukizem. No najpierw mu naubliżali, że jest szmatą pisowską, najgorszym tym, a potem złożyli ofertę, to ewentualnie możesz z nami głosować przeciwko PiS-owi. No to Kukiz mi powiedział, pocałujcie mnie w nos i jest w tej chwili, będzie na listach Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie Platforma robi już w tej chwili, zniechęcając do jakiejkolwiek dla siebie sympatii Konfederacji.
To już na koniec zróbmy klamrę kompozycyjną naszej rozmowy od referendum, zaczęliśmy ten referendum, skończmy. Koalicja Obywatelska Donald Tusk zdoła ograć referendum, powiedzieć ludzie nie iść, a jednocześnie nie obniżając determinacji własnego elektoratu.
Obawiam się, że to jest niewykonalne. Ta operacja z nieprzyjmowaniem karty i żądaniem wpisania karty jest trochę... To jest zbyt skomplikowane i może się skończyć tak, że część ludzi, która pójdzie jednak zagłosuje w tym referendum, ono będzie wiążące, co będzie katastrofą dla Platformy, a część z tych, co mają głosować na Platformę, zwłaszcza jak im Platforma cały czas mówi, że wybory i tak będą sfałszowane i jeszcze widzi na listach jakichś przedziwnych ludzi, bo to nie tylko jeden Kołodziejczak przecież, to może stwierdzić, a po co ja mam sobie psuć weekend i tam pchać się do tego punktu wyborczego. Także dlatego mówiłem, że w sprawie referendum jest pływanie rozpaczliwcem, no stwierdzenie tu że on to referendum unieważnia w sensie najszerszym i najgłębszym. To jest po prostu kabaretowe, naprawdę.
I tym kabaretem, że tak kampania jest trochę kabaretowa. Kończymy. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Do zobaczenia. Do usłyszenia, bo i słyszeliśmy się na falach FM i na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet, a jest godzina 12:29. Za chwilę będzie ekonomia, ale najpierw Klaus Mithoff.